Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dzięki wieków. Amen.
Maria, bardzo serdecznie witam Was po dłuższej i krótkiej, zależy jak na to patrzeć, nieobecności. Cieszę się, że możemy się tutaj razem spotkać dzisiaj w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Świnnej. Temat, jaki po tym czasie chciałbym rozpocząć, podjąć razem z Wami, coś, co nam jest bliskie, myślę, że wielu, może większości z nas, jest to temat cudownego medalika. Teraz dodam tylko, że kapłani spowiadają te osoby, które by miały taką wolę. Po mojej prawej stronie jest neoprezbiter, a tutaj po mojej lewej ojciec Tomasz z Rychwałdum. Temat, jaki dzisiaj chciałem zaproponować, temat o cudownym medaliku. Ale chciałbym popatrzeć na niego z takiej płaszczyzny duchowej, pod takimi dwoma, powiedzmy, stopniami. Cudowny medalik, jak pamiętamy, został objawiony Katarzynie Laboré 27 listopada 1830 roku. I właśnie ten medalik dla rycerstwa niepokalanej ma szczególne znaczenie. Po pierwsze, jest on znakiem przynależności do rycerstwa, a tym samym wyraża oddanie i zawierzenie niepokalanej, tego, kto go nosi. Jest też drogowskazem prawdziwej i właściwej pobożności maryjnej, której ostatecznym źródłem i celem jest Jezus Chrystus. Czyli mówiąc najkrócej, medalik dla nas jest znakiem tego, że jesteśmy członkami Rycerstwa Niepokalanej, ale także oznacza oddanie się Maryi. Kiedyś, jak już tu wspominałem na naszych spotkaniach, gdy zapytałem podczas rekolekcji szkolnych w podstawówce, ile z Was, dzieci w szkole podstawowej, nosi cudowny medalik albo jakikolwiek inną, na przykład krzyżyk, parę osób podniosło rękę. Teraz nie pamiętam, czy to były 3 osoby, czy to było 7 osób. Na całą szkołę, która liczy na pewno ponad 100 osób. Oznacza to, że mamy także i w tej kwestii bardzo wiele do zrobienia. Cudowny medalik, znak oddania się. Wiemy, że nie wystarczy się szczycić tylko tym, że zewnętrznie nosimy znak, bo wiemy, że możemy go nosić, ale wewnętrznie możemy nie należeć do Maryi. A więc niech to nas nie zwalnia z odpowiedzialności codziennego oddawania się jej. Święty Maksymilian mówi, to samo wyraża cudowny medalik, a mianowicie, że motywem naszego działania jest miłość do Najświętszego Serca Jezusowego, to znaczy miłość Boga. Na tym polega doskonałość i uświęcenie, mówi Maksymilian, do których chcemy pociągnąć wszystkich teraz i w przyszłości za pośrednictwem niepokalanej jej kochającego serca. Ponieważ imię Maryi ściśle złączone jest z krzyżem Jezusa. I tu, drodzy, dwie informacje. Po pierwsze, że będąc uczniami Chrystusa, jest to jakby w nas samych, w naszą tożsamość wpisany krzyż męczeństwo. Wiemy dobrze, jak też mówiliśmy niejednokrotnie, że martyz oznacza także świadka. Męczennik to także jest świadek. To pierwsza rzecz. A druga, że motywem działania rycerza niepokalanej jest miłość. I drodzy, tu teraz taki jawi się mały zgrzyt i mały problem, który także jest obecny w naszych wspólnotach. To, że czasem chcemy zrobić coś dobrego, ale posługując się złem. Myślę, że ten czas pandemii także i nas poróżnił w różnych kwestiach. Wiele różnych poglądów, wiele różnych zdań na najważniejsze tematy. To nie są tematy odnośnie ubioru, obuwia, chociaż one też są ważne. Ale są to tematy doktrynalne. Choćby Eucharystia, choćby komunia na rękę czy komunia do ust. Mam się bać jako wierzący, czy mam się nie bać? Mam słuchać Kościoła, biskupów, czy słuchać kogoś, kto gdzieś tam od dołu próbuje coś innego przepchać? I powiem wam szczerze, że choć sam mam dylemat, a raczej jestem przekonany, że Bóg wymaga szacunku. Jeżeli miałbym wprost odpowiedzieć na jedno pytanie, czy do ust, czy na rękę, to jestem całym sobą za tym, by przejmować komunię do ust, przejmować komunię na klęcząco. Wyjątek, jeśli osoby są osoby starsze, czy nawet w średnim wieku, po jakichś operacjach, które nie mogą uklęknąć. Nie chodzi o to, żeby łamały gips, żeby kaleczyły się po to, żeby uklęknąć. Mogą to uczynić poprzez ukłon i przyjęcie Pana Jezusa. Ale drodzy, i to jest moje stanowisko, i to jest stanowisko nie tylko moje, ale też tak Kościół naucza przez wieki. Ale wiemy też, że jest możliwość przyjęcia go w inny sposób. I to jest oficjalna zgoda. I teraz pytanie, czy ja mam prawo też to podważać? Mogę wypowiedzieć swoje zdanie, że się z tym nie zgadzam i ja nigdy tak nie będę czynił. Problem jest, że zdarza się tak faktycznie, że jakiś kapłan, a mamy takie przypadki choćby w sąsiednich parafiach, tam gdzie ja pracuję, gdzie księża mówią kategorycznie i tyle. Drodzy, jest to trudny temat, bardzo wywołujący kontrowersje i ból. Ale pytanie jest, czy motywem mojego działania jest miłość. I jeśli tak, to miłość do kogo? Bo ja mogę po trupach wszystkim pokazać zewnętrznie, ale wewnętrznie nie mam w sobie miłości. I jestem sprzeczny z tym, co mówi Maksymilian. Oczywiście mówi o czczeniu, oddanie czci serca Jezusa i sercu Maryi. Ale rycerz, i tutaj mam jeszcze jedną rzecz, wielu w ostatnim czasie też powołuje się na różne objawienia. Temat objawień i prawdziwości, i objawienia prawdziwe i fałszywe, powiemy sobie na następnym spotkaniu, które zobaczymy jeszcze kiedy będzie. Ale teraz chciałbym tylko zasygnalizować. Jak rozmawiam z jedną czy z drugą osobą, to ona mówi, że Matka Boża 2 dni temu powiedziała. Drodzy, ja nie twierdzę, że Matka Boża tego nie powiedziała. Ale my jako rycerze niepokalanej mamy bazować na tym, co jest nie wydaje się, tylko tym, co jest pewne. To, co Matka Boża chciała powiedzieć, powiedziała w Ewangelii. To jest parę słów. Zróbcie wszystko, cokolwiek powie Jezus. Przynieście. Te wszystkie słowa, jakie wypowiada Fiat, niech mi się stanie, swoją pokorą. To, co powiedziała Jezusowi, Synu, czemuś nam to uczynił? Z bólem serca szukaliśmy Ciebie. A przy cierpieniu, przy krzyżu nic nie powiedziała. Po prostu była przy swoim Synu Jezusie Chrystusie. A więc to, co ona chciała nam powiedzieć, już to powiedziała. To, co chciała nam powiedzieć po Ewangelii, powiedziała nam w objawieniach, które są zatwierdzone. Objawienia w Fatimie między innymi. Oczywiście do tego nas wzywa do modlitwy różańcowej, do pokuty za grzechy, także grzech kapłanów. Także grzechy kapłanów, także ich złe decyzje. Tym sformułowaniem wcale nie stwierdzam, że papież kiedyś się nie pomylił, że biskup, który wydaje takie, choćby w czasie pandemii, rozporządzenie się nie pomylił. Nie, ja tego nie mówię. I wiadomo, jeżeli objawienia, które 2 dni temu, 5 dni temu miały miejsca, one mogą mnie ubogacić. Ale ja publicznie nie mogę, albo inaczej, jest duża wątpliwość, aby przytaczać. Oczywiście my to wyczuwamy, wy macie już takie serce, jak wierzę, i sumienie uformowane, że od razu wyczuwamy, że coś nam tu śmierdzi. Śmierdzi siarką, jak to mówimy. Diabeł gdzieś tam chce coś namieszać. Ale jeżeli Matka Boża 2 dni temu coś powiedziała i to, co ona powiedziała, wpływa na rozłam Kościoła, to dla mnie jest pytanie pierwsze. Czy to faktycznie była Matka Boża? A jeśli była, to czy pomiędzy jej słowami a mną ktoś nie zadziałał? Ktoś nie podzielił wspólnoty, nie podzielił Kościoła? Drodzy, mówię to mocno. Dlaczego? Bo wiem od niektórych z was, że były miejsca takie akty, że ktoś podczas przyjmowania komunii krzyczał na kapłanów. Drodzy, pomyślcie w sercu, czy to jest dobra droga. Bo ja mam spore wątpliwości, czy rycerz ma wojować z Kościołem, czy w obronie Kościoła. Ja wiem o tym, że przyjdzie taki czas, kiedy będziemy musieli wyjść, jak to czynił Maksymilian, i przychodzić do ludzi osobiście, indywidualnie, nawet do członków Kościoła, być może nawet do kapłanów. Wielu mówi, to już jest ten czas. Drodzy, bądźmy roztropni. Bądźmy roztropni. Cudowny medalik przypomina o powszechnym powołaniu do świętości, którym zostaliśmy obdarowani. Z tego powodu wezwanie, które święta Katarzyna ujawniła w objawieniu: o Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, święty nasz ojciec Maksymilian po rozszerzeniu jego treści o słowa: i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi, uczynił podstawową modlitwę dla członków rycerstwa. Dlaczego ta modlitwa jest tak ważna? I teraz rachunek sumienia. Czy codziennie pamiętam o tej modlitwie? O Maryjo bez grzechu poczęta. Ona jest pierwszą, podstawową modlitwą. Zobaczmy pokrótce, jakie są w jej słowa. Ograniczę się do jednego zwrotu. Za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego. Maksymilian wprost, jak przeczytamy jego pisma, dodał także za masonów, czy szczególnie za masonów. My wiemy, że masoneria także dzisiaj jest obecna w świecie. Wiemy też, że ona przesiąka także niestety nasze kościoły. Ona jest obecna. Być może na najwyższym szczeblu także naszego kościoła. Ale Kościół, jak mówi Chrystus, bramy piekielnego nie przemogą. On będzie trwał. I w Kościele, w historii Kościoła były naprawdę trudne czasy, gdzie był papież prawidłowo wybrany i papież, który sam się nazwał papieżem, który zdegradował tego prawidłowo wybranego. Co dzisiaj by rycerz powiedział? Co by robił? Czy wziąłby szablę i jednemu i drugiemu, albo temu nieprawowitemu uciął głowę? Jakie emocje w nas się rodzą teraz? Drodzy, Kościół przetrwał i on przetrwa. Bo nie powiedział tego ojciec Arek, czy ksiądz Rafał, czy ktokolwiek inny, czy nawet papież Franciszek. Ale powiedział to sam Chrystus. Nic go nie przemoże. Co nie oznacza, patrząc w drugą skrajność, że mam sobie usiąść w fotelu i czekać, bo jesteśmy bezpieczni. Nie. Dlatego Maksymilian uczynił tą modlitwę jaką pierwszą. Modlitwa za nieprzyjaciół Kościoła. I pytanie, bardzo proste, bo to tak brzmi bardzo górnolotnie, to mnie nie dotyczy, przecież modlimy się. Proste pytanie, czy ja, czy ty, drogi bracie i siostro, modlisz się za osobę, którą bardzo, ale to bardzo nie lubisz. Osobę, która bardzo cię zraniła, wręcz skrzywdziła, a może przyprawiła o utratę twojego życia albo wielki uszczerbek twojego życia. Po pierwsze, czy modlisz się? Czy w ogóle pomodliłeś się chociaż raz? Takie było pytanie. A jeśli tak, to czy modlę się często? Maksymilian mówi codziennie. Czy widząc taką czy taką stację, takiego dziennikarza, czy chociaż raz, choć to jest za mało, czy codziennie modlę się za nieprzyjaciół Kościoła, którzy nie chcą poprzez skandale uczynić dobro w Kościele, ale przeciwnie. Czy pomodliłem się? I to jest konkretny rachunek sumienia. I wiem, że w niejednym sercu, nawet tu obecnym, w obecnych z nas, budzi się jakiś bunt, gniew, może nawet nienawiść. Bardzo ważna kwestia. Modlitwa ta wraz z cudownym medalikiem stanowi charakterystyczny element tożsamości naszej. Cudowny medalik sam w sobie nie ma specjalnej wartości. On, tak patrząc po ludzku, jest kawałkiem aluminium, kawałkiem metalu, a może jak można i kupić medalik ze złota. Ale on sam w sobie nie ma wartości. Jako tworzywo sztuczne, jako jakaś rzecz. Ale ono ma wartość duchową. My nie modlimy się do figurek. My nie modlimy się do kawałku drewna, który jest stylizowany na znak, który przedstawia znak krzyża. My nie czcimy drewna, figurki, pasyjki. Nie czcimy czegoś, co jest zewnętrzne. Ale my czcimy tego, co oznacza kawałek drewna, kawałek figurki, gipsu, metalu i tak dalej. Czcimy Chrystusa, Maryję i tak dalej. Cudowny medalik jest, ma wartość duchową. I my nosząc go, po pierwsze dla innych jesteśmy znakiem, ale też dla siebie. Gdy wykonując poranną toaletę czy wieczorną, ściągając na moment ten medalik, trzymamy go w dłoni, zakładamy go, czy świadomie, czy nie, nasz wzrok rejestruje ten symbol zewnętrzny, przypominając nam, jak pierścionek, obrączka, o tym, że należę do kogoś, do Maryi, że jestem jej dzieckiem. Szczególnie wieczorem, kiedy ściągam na moment, przychodzi refleksja, czy faktycznie byłem jej dzieckiem? Czy jestem godny nosić miano dziecka Boga? Jeśli nie, to szybciutko na kolana, dziękując Bogu za dobro, a przepraszając Go za to, co było złe w danym dniu. To nie tylko, że coś brzydkiego powiedziałem, o kimś źle pomyślałem, przekroczyłem prędkość. To coś więcej. Jakim byłem rycerzem, wojownikiem Maryi? Co zrobiłem, aby przyprowadzić innych do Boga? Być może męża czy żonę, która jest najbliżej, która tyle zła mi czyni. Znamy takie sytuacje z naszego czy z życia naszych bliskich. Po drugie, cudowny medalik jest narzędziem oddziaływania apostolskiego, służącym do pozyskiwania dusz dla Boga przez niepokalaną. I Maksymilian mówi, jej medalik rozdawać, gdzie tylko się da, i dzieciom, by zawsze go na szyi nosiły, i starszym, i młodzieży zwłaszcza, by pod jej opieką miały dosyć sił do odparcia tylu pokus i zasadzek czyhających na nią w naszych czasach. A już tym, co do kościoła nie zaglądają, do spowiedzi boją się przyjść, z praktyk religijnych szydzą, z prawd wiary się śmieją, ugrzęźli w błocie moralnym albo poza kościołem w herezji przebywają. O tym to już koniecznie medalik niepokalanej ofiarować i prosić, by zechcieli go przyjąć, a tymczasem niepokalaną o ich nawrócenie błagać. Drodzy, medalik rozdawać. Ja przywiozę medaliki, mam nadzieję, że nie zapomnę. Wystawię je w którymś tam momencie naszego spotkania na koniec, aby zabrać ile potrzeba, nawet dwa, nawet trzy, nawet pięć. I spróbować. To będzie takie zadanie domowe do następnego spotkania. Ale uwaga, nie osobom, które lubię, nie osobom, które wiem, że chodzą do kościoła, bo to jest łatwiej. Mi jest też łatwiej pójść w habicie tam do was przyjechać. A trudniej iść przez rynek krakowski albo warszawski, gdzie spotykam różnych, także zwolenników różnych ideologii, które nas dzisiaj zarażają. I to niech będzie zadanie domowe. Wziąć nawet jeden medalik i taką osobą, którą wiem, że jest zagorzała, wcześniej się pomodlić, zapytać, czy zechciałaby przyjąć. Ale uwaga, Maksymilian mówi prosić, by ta osoba przyjęła. A ja spotkałem w swoim życiu takie osoby, które robiły to nachalnie. Być może ktoś inny uczy nas tego, żeby, no w sumie Jezus mówi, że mamy gwałtem zdobywać Królestwo Niebieskie. Ale pytanie, właśnie jaka droga jest, szanując wolność, tak jak Jezus to czyni, Bóg szanuje wolność człowieka, On pozwala nam gdzieś tam być w naszym błocie duchowym, moralnym. Pozwala nam, co nie oznacza, że On nie cierpi z tego powodu. A więc prosić po pierwsze tą osobę, by ją przyjęła, by przyjęła medalik, ale prosić niepokalaną, by właśnie ta osoba się nawróciła. Trudne, ale jest to konkret. Nie ma nic bardziej prostszego i jaśniej, i bardziej oczywistego. Dalej, w innym miejscu wyjaśnia Maksymilian, że apostolstwo poprzez medalik oznacza nie tylko wręczenie go innym. I mówi, choćby kto był najgorszy, jeśli tylko zgodzi się nosić na sobie cudowny medalik, dać mu go i modlić się za niego, aby przy sposobności dobrym słowem i przykładem starać się powoli przywieźć go do ukochania niepokalanej całym sercem i uciekania się do niej we wszystkich trudnościach i pokusach. Starać się powoli. Cokolwiek to oznacza. Wiemy, że gdy powiemy komuś masz iść do kościoła, szczególnie wiemy, jeżeli to są osoby nastoletnie, które przeżywają ogólnie, w psychologii mówi się bunt, wszystko robią na przekór, na odwrót. I my powiemy, że musisz. Bez powolnego, sukcesywnego zdobywania tych osób, to nawet jeśli te osoby pójdą, ale gdy będą później już pełnoletnie, pytanie, czy zostaną? I odpowiedź jest w waszych sercach, w waszych domach, w waszych wnukach. A wiele sytuacji waszych znam. I śmie twierdzić, że tak to jest. Jezus mówi, jeśli chcesz, jeśli kto chce pójść za mną, nie mówi, musisz pójść, ale jeśli chcesz, weź swój krzyż i mnie naśladuj. Jeśli chcesz. Skoro Jezus, Bóg, szanuje naszą wolność, to wydaje się, że i my również powinniśmy szanować wolność nawet męża, który ma wszystko gdzieś. Tak mówię, męża, żony, ale być może tak nie jest w waszych rodzinach i chwała Panu. Po trzecie, cudowny medalik, jeszcze chwilę, jest orężem do walki ze złem. Maksymilian mówi, medalik niepokalanej niech będzie bronią, a raczej kulką, którą każdy rycerz niepokalanej się posługuje. Wcale nienawiść nie jest dobra, nawet chwytanie fizycznie broni, ale modlitwa i cudowny medalik jest bronią przeciwko szatanowi. Różaniec, który odmawiamy, jak wiemy, niejednokrotnie jest, jakbyśmy strzelali do złego ducha. Inna jeszcze tradycja upatruje w cudownym medaliku rodzaj tarczy chroniącej przed złem. Można go potraktować jako miniaturkę szkaplerza, fartucha ochronnego o charakterze duchowym. Czasami ktoś pyta, czy jak już ma cudowny medalik, czy może przyjąć szkaplerz, albo inaczej, ma szkaplerz, czy może przyjąć cudowny medalik. Trudno też, żebyśmy nie wiadomo ile odznak nosili. Można też oczywiście. Ja kiedyś jako dziecko, pamiętam, miałem krzyżyk franciszkański, krzyżyk normalny, taki prosty jak tutaj, obraz Matki Bożej Częstochowskiej i właśnie medalika, więc byłem cały taki obwieszony. Może dlatego dzisiaj się trochę garbię. To tak pół żartem, pół serio. Ale drodzy, jeśli będę miał tylko medalik i znak krzyża, to nie jest powiedziane, że będzie to słabiej działać. Po czwarte, to już ostatnie. Cudowny medalik jest zapowiedzią życia wiecznego. By zrozumieć tę część zadania, jakie pełni, trzeba odczytać znaczenie poszczególnych elementów oraz całości medalika. Pewien wyraz naszego duchowego pielgrzymowania, czyli niebo. Wyraz naszego życia wiecznego z Bogiem. Bardzo piękny obraz medalika. Zobaczcie, poznaliśmy go być może w tych różnych punktach jako wyraz apostolstwa, jako wyraz i świadomość dla mnie samego, że jestem świadkiem przed sobą samym, czy nie tylko, że nie tylko go noszę, ale też sam wobec siebie jestem świadkiem. Tak jak pierścionek, który noszę go i też mi przypomina, czy jestem fair według mojej żony, czy względem mojej żony, względem mojego męża, czy dzisiaj wydarzyło się coś, co złamało mój ślub wierności. Czasem wiemy, niekoniecznie fizycznie, ale mentalnie, duchowo mogę być niewierny. Mogę z kimś zgrzeszyć, myśląc choćby na przykład źle. Drodzy, niech te parę słów, niektóre, tak jak mówię, mogły troszkę mocniej zabrzmieć, ale mam świadomość, że jeżeli tak jest, to bardzo dobrze. Niech te słowa nas sprowokują i pozwolą nam na tym, co już mamy, według czego już żyjemy, by pomóc nas utwierdzić w nas przekonanie jeszcze większego zawierzenia się Maryi. Ale tak, żebyśmy mogli jeszcze bardziej świadomie być rycerzami i także być może wypracowując jakieś też moje stanowisko w wielu kwestiach. W tych kwestiach, które poruszyliśmy, w tych kwestiach, które my stawiamy, które młodzi dzisiaj stawiają światu, nam, kapłanom. Dlaczego nie można tak? Dlaczego nie można tak? Niech te nasze spotkanie dzisiejsze i Eucharystia, którą już za moment będziemy celebrować, umocnią nas. A ja już z tego miejsca chcę wam podziękować za wasze świadectwo. Powiem szczerze, liczyłem, że będzie parę osób w marcu, bo to było nasze ostatnie spotkanie właśnie tutaj w Świnnej. Było 30 parę osób. Nie byliśmy zdziwieni, bo to było wielkie. Rzeczywiście wszystko się rozwijało i Chcieliśmy przede wszystkim, nie chcieliśmy was narażać na coś, na jakieś problemy nawet. Teraz ponownie wracamy do tego miejsca, do Świnnej i z tego miejsca już bardzo serdecznie księdzu proboszczowi Rafałowi dziękuję za możliwość i przyjęcie nas tutaj, panu prezesowi Henrykowi też za zorganizowanie tego spotkania, za możliwość, jak wierzę, ubogacenia. A jeśli Maryja dzisiaj nie posłużyła się poprzez tą konferencję moją osobą, to wierzę w to głęboko, że ona stokroć bardziej przez ofiarę swojego Syna Chrystusa na krzyżu dopełni braki.